Rozdział drugi. Narada u Elronda. Nazajutrz Frodo zbudził się wcześnie, rześki i zdrów. Przeszedł się po tarasach nad szumiącą głośno Brójnen i widział, jak blade, chłodne słońce wstało zza dalekich gór, przebijając się skośnymi promieniami przez lekkie, srebrzyste mgły. Rosa błyszczała na pożółkłych liściach, nici babiego lata lśniły na każdym krzewie. Sam chodził za Frodem, nic nie mówiąc, ale węsząc w powietrzu zapachy i co chwila wznosząc pełne podziwu oczy ku spiętrzonym na wschodzie górom. Śnieg bielił ich szczyty. Za zakrętem ścieżki niespodzianie ujrzeli Gandalfa i Bilba, siedzących na kamiennej ławce i zagłębionych w rozmowie.
— Witaj! Dzień dobry! — zawołał Bilbo. — Gotów jesteś na wielką naradę?
— Czuję się gotów na wszystko — odparł Frodo. — Największą jednak ochotę miałbym na daleki spacer i zwiedzanie doliny. Chętnie bym zajrzał do tych sosnowych borów, rzekł, pokazując odległą północną część Rivendell.
Może będziesz miał po temu sposobność później, powiedział Gandalf. Teraz nie możemy jeszcze układać żadnych planów. Wiele rzeczy dziś usłyszymy i niejedną trzeba będzie podjąć decyzję.
Nagle dobiegło ich pojedyncze, dźwięczne uderzenie w dzwon.
To wezwanie na naradę do Elronda, zawołał Gandalf.
Chodźmy. Obaj, ty Frodo i ty Bilbo, będziecie tam potrzebni.
Frodo i Bilbo pospieszyli za czarodziejem, krętą ścieżką z powrotem ku domowi.
Niezaproszony i na razie zapomniany sam dreptał ich śladem. Gandalf zaprowadził ich na ten sam ganek, gdzie poprzedniego wieczora Frodo spotkał przyjaciół. Pogodny jesienny ranek świecił nad doliną. Od pieniącej się rzeki bił w górę szum i plusk. Ptaki śpiewały, miły spokój roztaczał się nad całą okolicą. Niebezpieczeństwa jego ucieczki z Shire'u i groźne wieści o potęgujących się na świecie ciemnościach zdawały się Frodowi już tylko wspomnieniem złego snu. Lecz gdy weszli na salę, powitały ich zewsząd twarze pełne powagi. Elrond już tu był, a wokół niego siedzieli w milczeniu inni. Frodo dostrzegł Glorfindela i Gloina, a w kącie samotnego obieży świata, który znów przywdział stare, zniszczone w wędrówkach ubranie. Elrond wskazał Frodowi miejsce u swego boku i przedstawił hobita zgromadzonym, mówiąc — Przyjaciele, to jest hobit Frodo, syn Droga. Nie ma wśród nas wielu, którzy by przezwyciężyli gorsze niebezpieczeństwa i podjęli ważniejszą misję niż on.
Z kolei przedstawił Frodowi tych uczestników narady, których dotychczas hobbit nie znał.
Przy Gloinie siedział młodszy krasnolud, syn jego, imieniem Gimli. Obok Glorfindela skupili się liczni doradcy i domownicy Elronda, którym przewodził Restor. Wśród nich był Galdor, elf z Szarej Przystani, przybyły z poselstwem od Círdana, budowniczego okrętów. Był też obcy elf w zielono-brunatnym stroju, Legolas. Syn i wysłannik Tranduila, króla elfów z północnej części Mrocznej Puszczy. Nieco na uboczu siedział rosły mężczyzna o pięknych i szlachetnych rysach, ciemnych włosach i siwych oczach, spoglądający dumnie i surowo. Miał płaszcz i długie buty jakby do konnej podróży, a ten strój, chociaż bogaty, podobnie jak podbity futrem płaszcz, nosił ślady długiej wędrówki. W srebrnym łańcuchu na szyi błyszczał biały diament. Włosy sięgały do ramion. U pasa zwisał oprawny w srebro róg, w tej chwili spoczywający na kolanach właściciela. Nieznajomy jakby się zdumiał na widok Bilba i Froda.
— Oto — rzekł Elrond, zwracając się do Gandalfa — Boromir, gość z południa. Dziś o świcie przybył tutaj, szukając rady. Poprosiłem go na nasze zgromadzenie, bo tu usłyszy odpowiedź na wiele swoich pytań. Nie wszystko z tego, co mówiono i o czym dysputowano podczas narady, wymaga przytoczenia. Mówiono bowiem dużo o wypadkach na szerokim świecie, szczególnie na południu i w rozległych krainach na wschód od gór. O tych zdarzeniach Frodo słyszał już przedtem różne pogłoski, nowością jednak było dla niego opowiadanie Gloina, to też skupił całą uwagę, kiedy zabrał głos krasnolud.
— Od wielu już lat — rzekł Gloin — cień niepokoju pada na życie naszego plemienia. Skąd się wziął, nie mogliśmy zrazu pojąć. Zaczęło się od szeptów z ust do ust podawanych. Powiadano, że utknęliśmy w zaścianku, podczas gdy na szerokim świecie jest więcej bogactw i zaszczytów do osiągnięcia. Ktoś wspomniał Morię, potężne dzieło naszych ojców, zwane w naszej mowie Khazad-dûm. Ozwały się głosy, że wreszcie dość urośliśmy w siły i liczbę, aby tam wrócić.
Gloin westchnął. Moria, cud północy. Za głęboko tam się wryliśmy i zbudziliśmy bezimienne, straszne moce. Od wieków stoją tam pustką rozległe pałace, odkąd z nich uciekły dzieci Durina. Lecz teraz znów mówiliśmy o nich z utęsknieniem, chociaż i z trwogą zarazem, albowiem w ciągu kilku pokoleń żaden krasnolud nie ważył się przestąpić bramy Khazad-dûm, prócz jednego, Trora, który tę próbę przypłacił życiem. W końcu wszakże Balin dał posłuch szeptom i postanowił wyruszyć do Morii. Dain wprawdzie niechętnie mu na to pozwolił, lecz Balin wziął ze sobą Oriego, Oina i wielu innych, z którymi odszedł na południe. Było to 30 lat temu. Początkowo dostawaliśmy od nich wieści, i to dość pomyślne. Weszli do Morii i rozpoczęli tam wielkie prace. Później zaległa cisza i ani słowo już nie dotarło do nas stamtąd. Przed rokiem mniej więcej przybył do Daina wysłannik, ale nie z Morii. Z Mordoru. Przybył konno, nocą, wywołał Daina do bramy. Oznajmił mu, że Sauron Wielki pragnie naszej przyjaźni. Ofiarowuje w zamian pierścienie, takie jakie Ongi rozdawał, i zapytuje, co nam wiadomo o hobbitach, co to za plemię i gdzie mieszka, albowiem Sauron wie, rzekł poseł, że niegdyś znaliście dobrze pewnego hobbita. To nas bardzo zaniepokoiło i nic na to nie odpowiedzieliśmy. Wtedy tamten ściszył swój dziki głos i byłby go pewnie osłodził, gdyby to było możliwe. Sauron pragnie otrzymać od was drobny zadatek na poczet przyjaźni, rzekł. Prosi mianowicie, żebyście odszukali złodzieja, tak się wyraził, i odebrali mu po dobroci albo przemocą pewien mały pierścionek, najmniejszy z pierścieni niegdyś przez niego skradziony. Znajdźcie ten pierścień, a zwrócę wam 3 inne, te, które dawniej były w posiadaniu krasnoludzkich władców, i królestwo w Morii będzie wasze na wieki. Znajdźcie bodaj ślad złodzieja, dowiedzcie się, czy żyje jeszcze i gdzie przebywa, a zdobędziecie hojną nagrodę i trwałą przyjaźń władcy. Jeżeli odmówicie, może być z wami źle. Czy odmawiacie? Skończył. I syk dobył mu się z piersi jak z gniazda żmij, a wszyscy stojący w pobliżu zadrżeli. Dain wszakże odpowiedział. Nie mówię tak. I nie mówię nie. Muszę rozważyć twoje słowa i to, co się kryje pod ich piękną zasłoną. Rozważ, ale niech to nie trwa zbyt długo, rzekł tamten. Czas, który poświęcam na rozmyślanie, jest moją własnością, odparł Dain. Tymczasem jeszcze twoją, rzucił tamten, znikając w ciemnościach. Od tej nocy
Ciężkie brzemię nosili w sercach nasi przywódcy. Nawet gdyby ów wysłannik nie ostrzegł nas złowróżbnym brzmieniem głosu, poznalibyśmy, że w jego słowach kryje się zarówno groźba, jak podstęp. Bez tego wiedzieliśmy już, że potęga, która znów zawładnęła Mordorem, nie zmieniła się i gotuje nam zdradę jak przed wiekami. Dwakroć poseł wracał i dwakroć odjeżdżał z niczym. Po raz trzeci i ostatni, jak zapowiedział, zjawi się wkrótce, nim ten rok upłynie. Dlatego wreszcie Dain wysłał mnie, abym ostrzegł Bilba, że nieprzyjaciel go szuka i abym się dowiedział, jeśli to możliwe, dlaczego czarny władca tak pożąda tego pierścienia, najmniejszego spośród pierścieni. Potrzeba nam także rady Elronda. Cień bowiem rozrasta się i przybliża. Odkryliśmy, że poseł odwiedził również króla Branda w Dale i że Brand się przeląkł. Boimy się, czy nie ustąpi. Już się zanosi na wojnę u jego wschodnich granic. Jeżeli nie damy odpowiedzi, nieprzyjaciel może podburzyć uległych sobie ludzi do napaści na króla Branda, a także na Daina. Dobrze się stało, że przybyłeś tutaj, rzekł Elrond. Usłyszysz dziś wszystko, co powinieneś wiedzieć, by zrozumieć zakusy nieprzyjaciela. Nie macie wyboru. Musicie się przeciwstawić. Z nadzieją lub bez nadziei. Lecz nie jesteście osamotnieni. Wiedz, że wasza trwoga jest tylko cząstką trwogi nękającej cały zachodni świat. Pierścień. Co zrobimy z pierścieniem? Z najmniejszym pierścieniem, z tym drobiazgiem, którego Sauron przez kaprys tak pożąda? Oto sprawa, którą musimy rozsądzić. W tym celu właśnie zostaliście tu wezwani. Mówię wezwani, jakkolwiek nie ja was do swego domu zwoływałem. Goście z różnych dalekich stron. Przybyliście i spotkaliście się wszyscy w tym samym dniu, jak gdyby przypadkiem, a jednak to nie przypadek. Zechciejcie raczej uwierzyć, że to nakaz dany właśnie nam, tu zgromadzonym, byśmy znaleźli radę na niebezpieczeństwo grożące zgubą całemu światu. Teraz więc będziemy otwarcie mówili o tym, co dotychczas było tajemnicą, znaną tylko nielicznym wybranym. Przede wszystkim dowiecie się historii pierścienia. Od początku po dziś dzień. Bez tego bowiem nie rozumielibyście, co nam zagraża. Zacznę tę historię ja, lecz dokończą jej inni mówcy.